Pogotowie radiowe.
A w piątkowych wydaniach Pogotowia Radiowego mówimy o sytuacji osób niepełnosprawnych. Chcemy oczywiście promować ich działania, wskazywać dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, ale także zdrowotnej. Jeśli tylko są jakieś tematy i sprawy, które chcieliby Państwo nam zgłosić, czekamy jak zawsze 801 50 10 22, a także 81 743 7383, bądź też nasz adres e-mail pogotowie@radiolublin, pisane łącznie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Piotr Król ten program zrealizuje. Dzień dobry.
Rozmowy optymistyczne.
A dziś w studiu, drodzy Państwo, otworzymy, poszukamy, a może znajdziemy właśnie ukryty skarb. To bardzo piękna nazwa, nazwa dla Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa. Z pewnością nazwa metaforyczna i o tę metaforę także zapytam naszych gości. A razem z nami Dorota Jędrych-Przerwa, prezes Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
A także Pani dr Beata Głodzik, pedagog, wykładowca akademicki, specjalista metody montessoriańskiej, ale także specjalista wczesnej diagnozy i wspierania dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Zacznijmy w takim razie od tego ukrytego skarbu. Co on ma symbolizować dla Państwa w stowarzyszeniu?
Myślę, że tutaj pani redaktor bardzo dobrze powiedziała, że jest to nazwa metaforyczna, ponieważ ukrytym skarbem można nazwać to, co drzemie w naszych dzieciach z zespołem Downa. To są rzeczywiście niespodziewane talenty, niespodziewane cechy osobowości, które mają ogromny, bardzo pozytywny wpływ na inne osoby. No w dzisiejszym świecie może nie jest to popularne, może my patrzymy różnie, dzieci czasami się przezywają w szkole ty Downie, ale myślę, że to z powodu tego, że nie wiedzą, jakim właściwie skarbem są dzieci z trisomią 21 chromosomu. To są dzieci bardzo radosne, bardzo spontaniczne, pełne pozytywnych energii. Myślę, że każdy z rodziców u nas w stowarzyszeniu mógłby powiedzieć wiele dobrych, pozytywnych rzeczy o tych swoich dzieciaczkach. Ja powiem może osobiście tak, że w naszej rodzinie synek z zespołem Downa, który jest najmłodszym z dzieci, wniósł bardzo wiele miłości, takiej dodatkowej miłości. Pomógł nam się pootwierać na siebie nawzajem, pomógł nam w takim szczerym wyrażaniu swoich uczuć, bo wcześniej, no wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni w dzisiejszym świecie do takiej dyskrecji, że się kochamy, ale niech to będzie między nami. A teraz nie. Stało się tak, że wszyscy musimy spontanicznie okazywać sobie radość, miłość i to była taka bardzo pozytywna zmiana. Więc ja myślę, że tutaj ktoś, kto właśnie taką nazwę nadał stowarzyszeniu, chyba po prostu chciał podkreślić te dodatkowe walory właśnie dzieci z zespołem Downa. Powiem, że tak, nasze stowarzyszenie Ukryty Skarb istnieje od 24 lat. Ja dopiero od 4 lat jestem prezesem. Wcześniej były tutaj inne wspaniałe osoby. Nasi wychowankowie to są już dorośli ludzie. A obecnie struktura stowarzyszenia przedstawia się w ten sposób, że mamy pod swoją opieką około 130 rodzin. Rodzin posiadających właśnie przeważnie dziecko z zespołem Downa i to są dzieci od urodzenia, a nawet powiedziałabym, że od okresu prenatalnego do nas trafiają dzieciaczki. Najstarsze z dzieci ma 15 lat.
Powiedziała tutaj Pani o takiej sytuacji społecznej, czyli o tym, że dzieci jeszcze ciągle przezywają się ty Downie, ale przez te 24 lata, czy coś się zmieniło w takiej percepcji, w odbiorze przez całość społeczeństwa, nie tylko najmłodszych, jeśli chodzi o dzieci i osoby z zespołem Downa? Czy nauczyliśmy się większej tolerancji w stosunku do tych osób? A także, czy w ogóle mamy większą wiedzę na temat tego, kim te osoby są tak naprawdę?
To może ja akurat nie tak dawno, bo przed feriami byłam w jednej ze szkół, właśnie poproszona o taką lekcję dla klasy 6, 7, 8, tak dla takich już starszych dzieci. No i rzeczywiście trzeba zacząć od wiedzy. Zawsze trzeba od tego zaczynać. Wiedza nam daje dużo, ja jako wykładowca mogę to powiedzieć. Wyszłam z tego spotkania bardzo pozytywnie, taka zbudowana, że młodzi ludzie, właściwie to trochę tak dzieci, trochę nastolatki, tak, ale bardzo odpowiedzialnie i bardzo poważnie podeszli do tego spotkania ze mną. Mieli mnóstwo pytań, mieli bardzo odpowiedzialne odpowiedzi. I właśnie taką, myślę, dużą barierą jest to, że oni nie wiedzą, bo oni nawet sami pytali, jak oni mogą się zachować, czy oni mogą podejść, czy oni sami mogą podjąć inicjatywę, czy zawsze stwierdzili, że trochę się bali zawsze właśnie sami wychodzić z inicjatywą, czy mogą wyciągnąć rękę w stosunku do dzieci, czy osób z, na przykład z zespołem Downa. Natomiast cała ta szkoła realizuje cały duży program na ten temat, łącznie właśnie z podstawami genetyki, z dokładnym wyjaśnieniem, na czym
czyli
to wszystko polega.
Czyli od biologii tak naprawdę, czyli znowu ta wiedza się kłania.
Tak, wiedza, ale właśnie potem wiedza przekłada się właśnie na te relacje społeczne i na otwartość młodych ludzi, na otwartość dzieci i nastolatków, właśnie na osoby z trisomią 21 pary.
Pogotowie radiowe.
Wtedy, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko z zespołem Downa, czy te rodziny też już przez pryzmat tych 24 lat, patrząc na działalność Państwa Stowarzyszenia, są też bardziej otwarte? Czy to już jest też tak, że te dzieci nie są chowane, ukrywane niemalże w domach, tylko rodzina stara się, aby to dziecko aktywnie uczestniczyło na tyle, na ile może, w takim zakresie, w jakim może, w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach i wszystkich innych propozycjach, które współczesny świat także dla osób niepełnosprawnych proponuje?
To może ja zacznę właśnie od początku, jak to jest, kiedy się rodzi dziecko z zespołem. Cokolwiek by się nie działo w społeczeństwie, pomimo takich bardzo pozytywnych zmian, o których zaraz powiem, to zawsze, kiedy na świat przychodzi dziecko z zespołem, to dla rodzica jest to niemalże dramat. To się bardzo rzadko zdarza, że rodzice od razu, od początku podchodzą w taki sposób akceptujący. Często to jest lęk, strach, to jest strach właśnie przed niewiadomym. Dlatego właśnie, tak jak tutaj pani doktor powiedziała, ta wiedza jest naprawdę bardzo potrzebna już na samym początku. I my w swojej działalności staramy się podchodzić do rodziców, wyciągać do nich rękę z pomocą już od oddziału położniczego, od pierwszych dni, a nawet jeżeli jest to możliwe, jeżeli do nas trafia taka rodzina, która się dopiero spodziewa narodzin, to też jak najbardziej zapraszamy na rozmowę, żeby tutaj pomóc już na samym początku przygotować się do tej roli rodzica dziecka z zespołem. Dziecka, które no jednak ma zespół genetyczny, a więc oprócz tego, że będzie to upośledzenie, to również wiąże się to z różnymi chorobami. W dzisiejszym świecie naprawdę medycyna poszła bardzo do przodu. Możemy sobie poradzić z wieloma chorobami i tak samo dotyczy to zespołu Downa. Jeżeli chodzi o wsparcie, to oprócz tego, że od strony psychologicznej wspieramy rodziców, to też naprowadzamy na taką ścieżkę rehabilitacji. Mamy oczywiście zaprzyjaźnionych terapeutów, lekarzy. Mamy też, tutaj gromadzimy wiedzę w stowarzyszeniu, jak dzisiaj w naszych warunkach wykorzystać tą wiedzę naukową, która na świecie jest naprawdę bardzo już rozwinięta. Tylko jest taki troszkę mały problem, że zbyt wąsko, zbyt mało możliwości jeszcze mamy, żeby w pełni wykorzystać całą tą wiedzę dla celów wsparcia rozwoju naszych dzieciaczków. I do tego dążymy jako stowarzyszenie, żeby utworzyć taki ośrodek, który będzie miał wielospecjalistyczne wsparcie na miejscu, w jednym miejscu dla całej rodziny. To jest naszym celem. Mam
bardzo
nadzieję, że się
cel
uda. Dziękuję. Dlatego tu też jestem z panią doktor Beatą, która jest naprawdę wspaniałym specjalistą. Jest dla nas wsparciem takim merytorycznym, ma ogromną wiedzę. Powiem, że też mamy pediatrów, mamy terapeutów, naprawdę logopedów. To jest szeroki krąg ludzi, którzy są również wykładowcami, naukowcami i którzy współpracują ze stowarzyszeniem. Dlatego bardzo liczymy na to, że będą dobre efekty tej współpracy.
Ale zapewniają Państwo również chociażby pomoc psychologiczną i to pomoc psychologiczną rodzinie, prawda?
Tak.
Zresztą z takimi pięknymi słowami na stronie internetowej stowarzyszenia, przypomnę, że gościmy w studiu przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb i tam na tej stronie Ukrytego Skarbu czytamy m.in. tak. Czujesz, że sobie nie radzisz? Wieść o niepełnosprawności twojego dziecka cię przerasta? Zadzwoń. Wysłuchamy, doradzimy i postaramy się ci pomóc. Zapraszamy również na rozmowę z naszą panią psycholog. To jest chyba bardzo ważne, żeby na początek, dzięki chociażby takiemu wsparciu psychologicznemu, ale też doświadczeniu i rozmowom, jak rozumiem, z innymi rodzicami, którzy przeszli przez to samo, tak. Wtedy rodzic takiego dziecka czuje się być może silniejszy. Zresztą z takimi słowami też się państwo zwracają do swoich odbiorców, podopiecznych, że tak naprawdę pomożemy ci kochać to twoje dziecko.
Tak, może odnaleźć właśnie te pokłady miłości, które są w sercu każdego rodzica, a czasami na początku są przytłoczone właśnie tą złą diagnozą. No bo niestety ciągle jest ten problem, że na oddziałach położniczych mało kto potrafi przekazać w pozytywny sposób taką informację, że oto właśnie stała się pani mamą dziecka z zespołem. Często są to takie rujnujące psychologicznie, ze strony psychologicznej informacje, sposób przekazu, ale właśnie dlatego my działamy w ten sposób, że rodzice się spotykają, rodzice wzajemnie się wspierają, przyjaźnią się, a co jest bardzo istotne, to to, że w zajęciach grupowych, w których uczestniczą nasze dzieciaczki niemalże od urodzenia, rodzice się mogą poznawać, spotykać, a dzieci tworzą, już wzrastając, dorastając we własnym towarzystwie, tworzą własne środowisko. I to jest bardzo istotne. I powiem, że moje dziecko też przeszło taką drogę. W tej chwili jest w klasie, gdzie jest z dziećmi, które zna właściwie od urodzenia, można powiedzieć. Dzieci się między sobą przyjaźnią, nawzajem się wspierają, bardzo się lubią, czasem się pobiją trochę, ale za chwilę znowuż ta przyjaźń wybucha. Także to jest właśnie bardzo ważne, żeby tworzyć swoje środowisko, ale jednocześnie, tak jak pani redaktor wcześniej wspomniała, wychodzić do szerokiego społeczeństwa. I staramy się też takie inicjatywy podejmować. Przez kilka lat organizowaliśmy Światowe Dni Zespołu Downa. No niestety czas koronawirusa spowodował, że ta inicjatywa została zaniechana, aczkolwiek właśnie tutaj mam propozycję, żebyśmy w tym roku znowu wznowili takie działania i bardzo możliwe, że właśnie w marcu tego roku będziemy takie obchody również organizować. Zobaczymy, czy to się uda. Wtedy zawsze zapraszamy naprawdę ludzi z różnych środowisk, uczniów szkół, rodziców, dzieci zdrowych, normatywnych, żeby też zapoznały się troszeczkę z naszymi dziećmi.
Jeżeli dojdą do skutku te kolejne Światowe Dni Zespołu Downa tutaj w Lublinie, w naszym regionie, to oczywiście będziemy o tym informować naszych radiosłuchaczy. A ja tylko przypomnę, że razem z nami przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb, pani Dorota Jędrych-Przerwa, prezes stowarzyszenia i pani dr Beata Głodzik, pedagog, ale także specjalista wczesnej diagnozy i wspierania dzieci.
Rozmowy optymistyczne.
Ze strony pani prezes mówiliśmy dużo o wsparciu rodziny, rodziców przede wszystkim. Jak wygląda to wspieranie dziecka, także tego najmłodszego, pani doktor?
No właśnie po takich bardzo, myślę tutaj pochlebnych, tych wszystkich prawdziwych jak najbardziej stwierdzeniach, które za nami, no trzeba jednak powiedzieć prawdę, że nie do końca wszystko tak działa, jakbyśmy chcieli. Jako specjalistka, znająca także pediatrów i środowisko medyczne, spotkałam się z tym właśnie, że lekarze na przykład nie mają tabel, siatek centylowych, czyli właściwie nie mają takiego zestawu i takiej baterii naukowo-metodologicznej oceny nawet dzieci, ponieważ to, co mają, wszystkie książki, wszystkie tabele odnoszą się do dzieci bez trisomii. Mamy taką wizję z panią prezes, odkąd się bardzo szczęśliwie poznałyśmy i zaprzyjaźniłyśmy. Mamy też wiedzę, to jest ciekawe. Znamy się na tym i sporo ludzi i znamy książki światowe Udałoby nam się naprawdę stworzyć takie centrum naukowe, diagnostyczno-rehabilitacyjne, ale podkreślam też słowo naukowe. Nawet mielibyśmy szansę tutaj zaistnieć w świecie, muszę powiedzieć. A to dlatego też, że właśnie nauka spotkała się z dziećmi. I to z dziećmi takimi, w takiej, że tak powiem, takiej grupie. Na grupie 130, prawda, czy nawet czasami większej jeszcze grupie dzieci można zrobić bardzo rzetelne badania. Można określić wszystkie normy rozwojowe. Można...
Przekrojowo ze względu na wiek.
Właśnie. Pomysłów mamy bardzo dużo i też wiedzę mamy bardzo dużą. To, że zajmuję się ja osobiście też propagowaniem metody Montessori od prawie 30 lat, też nie jest tu przypadkiem, ponieważ ta wspaniała, naprawdę bardzo mądra włoska lekarka, ona pierwsze swoje podstawy, swoje metody opracowała dla dzieci właśnie z niepełnosprawnością intelektualną, prawda? Znaczy z różnego typu oczywiście, z różnego typu niepełnosprawnościami.
W ogóle dysfunkcjami.
Tak, z dysfunkcjami. Dlatego mamy taki wzór w postaci tej pani dr Marii Montessori. Wiemy, jaką drogą przejść, wiemy, jak to zrobić i mamy takie marzenia. Borykamy się z chyba największym naszą bolączką, największym takim problemem to jest jednak miejsce. Miejsce. Mhm. Ponieważ tak jak pani prezes powiedziała, ludzi, którzy znają się na wielu rzeczach, nie powiedziała pani prezes jeszcze, że współpracują z nami także profesorowie, ludzie z tytułami naukowymi, z Akademii Medycznej, z Politechniki, naprawdę specjalizujący się zarówno na przykład w genetyce, jak i, proszę sobie wyobrazić, jest taki dział architektury, specjalistów od planowania przestrzennego, takiego, które będzie przyjazne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Tak.
Także grupa ludzi, pediatrów, logopedów, mamy dużą grupę specjalistów. Nie mamy się gdzie spotkać. Nie mamy gdzie tego robić. Trudno, prawda, na ulicy przy takich warunkach, jakie na przykład dzisiaj mamy, rozebrać dziecko małe i przeprowadzić jego diagnozę.
Rozumiem,
wiemy, że
taki
byłoby
apel
lepiej.
Na forum
tak.
Także naszego radia.
Tak.
Może rzeczywiście uda się pozyskać i sponsorów, i pozyskać również takie miejsce, po to, żeby móc działać pod tym kątem. A co tym działaniem chcieliby Państwo osiągnąć? Może właśnie nawet tak na początek przygotować tę siatkę centylową na oddział neonatologii.
Na przykład. Naprawdę, pani redaktor, nie tylko to, ponieważ metoda Marii Montessori to jest wbrew pozorom metoda oparta na nauce. To jest naukowa metoda. I współczesna neurologia potwierdza, że istnieje coś takiego jak okresy krytyczne w rozwoju. Coś takiego, czyli taki najlepszy moment dla dziecka na nauczenie się pewnej umiejętności. My to nawet mówimy kamienie milowe. Tak jak na przykład raczkowanie, czy chodzenie, czy wszystkie aspekty mowy. Ja wiem, że my moglibyśmy wykreślić te okresy krytyczne właśnie dla dzieci z trisomią, których nie ma nigdzie na świecie. Tak jak wcześniej mówiliśmy, czy to siatki centylowe, czy w ogóle właśnie ocena takiego rozwoju neurologicznego, umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych, umiejętności komunikacyjnych, zawsze jesteśmy jakby w takiej kropce, bo musimy porównać do dziecka, prawda, zdrowego, takiego bez trisomii. Ja dam taki przykład. Okres krytyczny na chodzenie, korzystając właśnie tutaj z tego, że jesteśmy na antenie, także dla wszystkich rodziców oczywiście, okres krytyczny na chodzenie jest wyznaczony przez naukę między tak mniej więcej między 9 a 18 miesiącem życia, prawda? Mówimy tu o dzieciach bez trisomii. To jest bardzo ważne, ponieważ uspokajanie się, że jeśli dziecko ma 24 miesiące i nie chodzi, wszystko jest dobrze, nie jest dobrym pomysłem. Nie jest dobrze. Skoro skończył się 18 miesiąc życia dziecka, a dziecko nie chodzi, to powinny włączyć się wszystkie sygnały alarmowe. Ale teraz diagnozujemy dziecko z trisomią. I ono, my wiemy, że ono nie będzie chodziło w tym okresie, ale uwaga, nie mamy obliczonych, jakby kiedy się martwić, kiedy ono już powinno chodzić, a kiedy jeszcze nie. Nie ma w świecie tego typu tabel, nie ma w świecie tego typu obliczeń, nie ma w świecie, a my potrafilibyśmy to zrobić. Natomiast moglibyśmy to wszystko zrobić i nawet myślę, że przez to, że 30 lat metoda Marii Montessori jest w Lublinie tak dobrze znana, to jest, też jesteśmy tutaj wyjątkowym miastem na mapie Polski.
To prawda, nie tylko w stosunku do dzieci, ale także i dla seniorów.
Dokładnie, to moglibyśmy też naprawdę być tutaj takim miastem rozpoznawalnym także w tej takiej specjalistycznej diagnozie, terapii, pomocy wieloaspektowej właśnie dzieciakom z zespołem Downa.
To dobrze, że dzisiaj na antenie radiowej mówimy o tym, mówimy głośno. To dobrze, że naszym gościem właśnie są przedstawicielki Stowarzyszenia Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb i właśnie także pani dr Beata Głodzik, pedagog, jak również specjalista metody Montessori. montessoriańskiej, Marii Montessori, tej metody pedagogicznej także w stosunku do dzieci z zespołem Downa. Bardzo nas to cieszy. Im głośniej, im częściej być może będziemy o tym mówić, tym być może stanie się to bardziej realne w realizacji. Ale jeszcze pani doktor, chciałam panią zapytać o tę wczesną diagnozę. Jak wygląda takie spotkanie na przykład pani, rodzica i dziecka? Co warto wtedy powiedzieć na początku tej drogi diagnostycznej?
O, bardzo szerokie pytanie, bardzo takie duże. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby odpowiedzieć. Ale tak, właśnie też dzięki pani prezes mieliśmy już taki projekt takiego bardzo wczesnego wsparcia tego typu rodzin. Realistycznie to wyglądało tak, że umawiałyśmy się po prostu w domu. Tak trudno takie maleństwo też przy takiej pogodzie gdzieś wydzierać ze środowiska swojego domowego, prawda, gdzieś, żeby przewodzić. Tak jak mówię, nie mamy za bardzo też miejsca, ale w domu nam się to udawało. Wizyta moja na przykład z panią prezes, gdzie rodzice są o tym wcześniej poinformowani. Jesteśmy bardzo ciepło przyjmowani. No widzimy wiele rzeczy, prawda? Ja jako naukowiec, wiadomo, że w tej swojej pracy naukowej spotkałam się z wieloma zagadnieniami naukowymi, jak na przykład komunikacji niewerbalnej. Widzimy wiele, czy rodzic jednak już zaakceptował, że takie dziecko pojawiło się w rodzinie, czy jednak jeszcze nie. W którym aspekcie tutaj jeszcze pomóc? Widzimy, czy rodzic radzi ze wszystkim, czy nie. Czy, no, szeroki naprawdę aspekt. Natomiast głównie moja rola to była też taka właśnie oceny neurorozwojowej. Może o tak, bo tutaj to rzeczywiście trochę się na tym znam. Wykładałam w wielu uniwersytetach europejskich, też w Europie, w wielu miejscach, że tak powiem, przeszłam jakieś szkolenia, kursy. Miałam wspaniałych nauczycieli. Także jestem w stanie ocenić, czy dziecko, właśnie jak się dziecko rozwija. Zwykle dobrze. To właśnie to jest tak, że zwykle bardzo miło mi powspierać rodzica, nawet podziwiać rozwój tego typu maleństwa. Znając metodę Marii Montessori, ale także jej kontynuatorów, z ogromną radością, powiedzmy, możemy powiedzieć, jak jesteśmy z panią Dorotą, że maluszek rozwija się według nas oczywiście świetnie, na to, co widzimy, na to, jaką sobie tam daje radę. Myślę, że większym wyzwaniem jest zawsze psychologiczne wsparcie rodzica, dla rodzica.
Jednak.
Zawsze. Ja, to jest może moja ocena matki piątki dzieci, ale jednak ja nie mam dziecka z zespołem Downa, ja tylko mogę tak z boku, prawda, tu wspierać, rozumieć empatycznie. Mogę jednak powiedzieć, że to jest największy problem. Wcale właśnie nie ten aspekt rozwojowy, wcale, tak jak pani Dorota powiedziała, świetnie działa już ten taki aspekt medyczny. Dzieciaczki często mają wady serca, czy inne problemy, prawda, takie somatyczne. I tutaj pani prezes jest w stanie wysłać, pokierować, podpowiedzieć specjalistów. Naprawdę w Warszawie współpracuje stowarzyszenie naprawdę z wybitnymi specjalistami. Tutaj wszystko dobrze działa. Zawsze takim trudnym aspektem jest to wsparcie psychologiczne i uwaga, nowa rzecz, którą także w stowarzyszeniu robimy, oczywiście też to wynikało z wypowiedzi psychologów, wsparcie dla rodzeństwa dzieci, też z zespołem Downa. Często jest tak, że może nie jest to reguła, ale znamy takie sytuacje. Konieczność zajęcia się tym najmłodszym dzieciątkiem z trisomią, które no właśnie boryka się z różnymi jeszcze takimi zdrowotnymi problemami, no powoduje, że starsze dziecko czuje się trochę odsunięte na bok. I tam też dobrze jest to w wielu rzeczach pamiętać i ja bardzo cieszę się, że psychologowie, których my osobiście znamy, widzą to i mają pomysły też, jak temu zaradzić.
Rozmowy optymistyczne.
Jak tak naprawdę poszukać tego wsparcia wtedy, kiedy stajemy przed takim rodzicielskim wyzwaniem jak dziecko z zespołem Downa? Gdzie powinni także i nasi radiosłuchacze być może zapukać już na kolejnym etapie rozwoju? Bo chyba bez względu na wiek państwo pod pieczę swojego stowarzyszenia przyjmują i rodzinę, i dziecko, tak?
Tak, dokładnie. Poza tym ja też zauważam w praktyce tutaj kontaktu z rodzinami taki syndrom jak gdyby powtórnej depresji. Może to jest nieodpowiednie słowo, ale tak, po okresie, kiedy już rodzice sobie zaczynają bardzo dobrze radzić, kiedy wszystko jest już poukładane, kiedy ta rodzina zaczyna normalnie funkcjonować, dziecko jest w terapii, zdaje się, że wszystko dobrze funkcjonuje. Mija jakiś czas, dziecko osiąga wiek, nie wiem, 10-12 lat, czasem 8 i rodzice znowu znajdują się w takim stanie, w takim stanie, że właściwie widzą wszystko na czarno, są bo niezadowoleni.
Co dalej? Co z przyszłością, prawda? To jest taka bardzo często obawa rodzica. Później chyba kolejny taki moment przychodzi, kiedy te lata biegną do przodu, dziecko ma już naście lat, tak. Często 10, a rodzice stają się staruszkami, prawda? I to jest też bardzo często taka obawa o przyszłość.
To prawda, właśnie tak się dzieje i dlatego ja się bardzo cieszę, że ostatnio pojawiły się takie programy związane z budownictwem, z mieszkalnictwem dla osób z niepełnosprawnościami. Uważam, że to są ogromnie ważne społecznie programy, ponieważ DPS-y na pewno są bardzo złym rozwiązaniem dla osób z zespołem Downa. Bardzo złym. Te dzieci potrzebują mniejszego grona osób wokół siebie, grona, które znają, które akceptują, które też również są zaprzyjaźnione z osobami mające zespół. Nie jest takie proste znaleźć takie grono osób, dlatego te domy treningowe, w których są przewidziane takie formy mieszkalnictwa, gdzie jest 8 osób dorosłych z niepełnosprawnością plus 1 terapeuta, opiekun, uważam, że to są świetne rozwiązania. Muszą to być oczywiście osoby w miarę tak dobrze funkcjonujące. To tak wybiegamy troszeczkę do przodu. Ja może troszkę się cofnę ze względu na to, że chcieliśmy porozmawiać jeszcze o młodszych dzieciach, o rodzinie też. Wydaje mi się, że tak jak obserwuję, ci rodzice, którzy mają od nowa takie negatywne, włączone myślenie, potrzebują jednak tego, żeby rzeczywiście coś się wokół nich w praktyce zmieniło. Że jednak te terapie, owszem, dziecko pokonuje jakieś stopnie w swoim rozwoju, idzie to wszystko do przodu. Środowisko jest utworzone, ale dalej jednak ten postęp jest za mały, bo co będzie, jeżeli chodzi o zawód, o zatrudnienie, o dalszą edukację. No niestety dziecko kończy edukację dosyć szybko i później tak naprawdę nie wiadomo, co z nim zrobić. Wydaje mi się, że za mało jest takich ośrodków wsparcia, za mało jest takich jeszcze, są te terapie zajęciowe, prawda, przeznaczone dla już takich osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i świetnie, że one są, że one bardzo dobrze funkcjonują. Ale wydaje mi się, że tutaj nasz cel takiego naukowego wsparcia pozwoliłby osiągnąć wyższy stopień rozwoju naszym dzieciakom. I właśnie do tego dążymy. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to, żeby faktycznie udało się osiągnąć sukces na tym polu. Stworzenie tego ośrodka da lepszą możliwość rozwoju naszym dzieciom. Bo są różne metody na świecie, które są sprawdzone, naukowo potwierdzone, a jednak są zaniechane w naszym środowisku. I my próbujemy zmienić tą rzeczywistość. Próbujemy stworzyć właśnie taki ośrodek naukowo-badawczy, czy powiedzmy szkołę Montessori, która by była odpowiedzią na potrzeby naszych dzieci, naszych rodzin. Bo powiedzmy sobie szczerze, dzieci mają upośledzenie, ale mają też talenty. I rozwijając talenty, my również te dzieci terapeutyzujemy i pomagamy im osiągnąć maksimum ich możliwości.
Może ja powiem coś, co zaszokuje trochę naszych słuchaczy, ale rozumiem, że nie wszyscy muszą znać nawet czy postać Marii Montessori, czy jej dokonania, ale proszę sobie wyobrazić, że naprawdę bardzo dawno temu, bo w XX wieku, Maria Montessori doprowadziła grupę dzieci niepełnosprawnych intelektualnie do zdania we Włoszech czegoś, co się nazywało mała matura. Naprawdę w tamtych współczesnych Marii Montessori czasach to światowe gazety na pierwszych stronach publikowały takie artykuły, że doktoressa Maria Montessori rozwiązała problem upośledzenia. No bo skoro, prawda, ta grupa dotarła do małej matury, to cóż to szkodzi, prawda, w przyszłości na przeszkodzie, żeby wszystkie dzieci były dobrze wyedukowane. Naprawdę ta metoda ma niesamowity potencjał. I właśnie to też jest ta kolejna nasza bolączka, że Lublin jako centrum Montessori od wielu lat jakoś właśnie nie poszedł w stronę też dzieci z niepełnosprawnością, a są takie miejsca w Polsce, na przykład możemy powiedzieć o Poznaniu, o Szkole Specjalnej Marii Montessori, chyba numer 102, gdzie ogromne sukcesy dzieci odnoszą.
I w tym kierunku chociażby chce iść Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb. Ja bardzo dziękuję za to nasze pierwsze spotkanie przy mikrofonach. Myślę, że tak naprawdę będziemy spotykać się częściej, bo tych tematów, które dzisiaj tak naprawdę rozpoczęłyśmy tutaj do omawiania, będzie z pewnością więcej. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a razem z nami były Dorota Jędrych-Przerwa, prezes Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb i współpracująca ze stowarzyszeniem dr Beata Głodzik, pedagog, wykładowca akademicki, specjalista metody Marii Montessori, specjalista wczesnej diagnozy i wspierania dzieci.
My też bardzo dziękujemy serdecznie, pani redaktor, pięknie. Za zaproszenie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rozmowy optymistyczne.